Turystyczne żniwa trwają w Portugalii i to mimo wprowadzanych w niektórych kurortach restrykcji i kontroli sanitarnych na plażach. Według prognoz rządowej agendy do spraw turystyki tegoroczne wpływy dla gospodarki tego kraju w związku ze spodziewanym napływem ponad 33 milionów wczasowiczów powinny przekroczyć do końca roku poziom 33 miliardów euro. Dotychczas za rekordowy pod tym względem uchodził 2024 rok, gdy w Portugalii wczasy spędziło w sumie 31 milionów osób, wydając podczas urlopu łącznie blisko 28 miliardów euro. Masowy napływ wczasowiczów ma jednak swoje negatywne strony, wyższe ceny krótkoterminowego najmu mieszkań, trudności w parkowaniu pojazdów, hałas i większe zanieczyszczenie plaż. Dużo słońca dzisiaj w całym kraju, tylko na Suwalszczyźnie więcej chmur i przelotny deszcz. Termometry pokażą 22 stopnie w Gdańsku i Olsztynie, 23 w Białymstoku, Łodzi, Szczecinie, Kielcach, Opolu, Katowicach i Krakowie, 24 we Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Lublinie oraz Rzeszowie, 25 w Warszawie, 26 w Zielonej Górze.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
W cyklu Finanse Twojej firmy naszym gościem jest Jadwiga Trybus, dyrektorka Departamentu Obsługi Klientów Strategicznych, Korporacyjnych i MŚP w banku BNP Paribas. Zmiana banku przez klienta to pewnego rodzaju wyzwanie.
Zgadza się, dlatego wdrożyliśmy usługę First Pay, która zapewnia klientowi pełną opiekę i pomoc techniczną już na starcie współpracy.
Na czym dokładniej polega ta usługa?
Po otwarciu rachunku klient otrzymuje wsparcie indywidualnego opiekuna Customer Service, który pomaga m.in. przy pierwszym logowaniu, wykonaniu pierwszego przelewu i pobraniu wyciągu, a także przy bardziej zaawansowanych czynnościach. Dodatkowo każdy nowy klient korporacyjny MŚP otrzymuje wsparcie doradcy cash management, który ściśle współpracuje ze specjalistą customer service. To ważne, aby być z klientem już od samego początku współpracy.
Więcej informacji znajdą Państwo na bnpparibas.pl. Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas, oferujący kartę Mastercard Business World Elite dla przedsiębiorstw i korporacji.
Reklama.
Sponsorem programu jest BNP Paribas Bank Polska, oferujący kartę Mastercard Business World Elite dla przedsiębiorstw i korporacji.
Tomasz Setta, dzień dobry, to jest poranne EKG, najważniejsza gospodarcza rozmowa dnia. W naszym studiu Małgorzata Samborska, doradca podatkowy w Grant Thornton. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed weekendem prezydent podpisał jeszcze nie ustawę, tylko dopiero projekt ustawy pod hasłem PIT Zero Rodzina na Plus i ma to być realizacja dwóch obietnic wyborczych Karola Nawrockiego. Pierwsza obietnica to podwyżka drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych i druga obietnica zwolnienie z podatku PIT rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci. Moje pytanie brzmi, tak nawiązując do tego hasła pana prezydenta, kto rzeczywiście wyjdzie na plus?
No to jest bardzo dobre pytanie i taka bardzo atrakcyjna propozycja, dlatego że myślę, że wszyscy z nas chcieliby płacić jak najniższe podatki dochodowe, najlepiej nie płacić ich w ogóle. Natomiast no, gdybyśmy tak mieli się przyjrzeć tej propozycji skierowanej dla rodzin, to widzimy tam taką dużą rozpiętość tej korzyści od osób, które na tym rozwiązaniu nie skorzystają nic w ogóle, bo one już dzisiaj mają dochody mniejsze niż kwota wolna, albo inne odliczenia podatkowe, które powodują, że tego podatku nie płacą. No albo mają wyłącznie jedno dziecko, albo mają już dzieci dorosłe odchowane. Natomiast no, będą również takie rodziny, które zyskają na tym w dużo większym stopniu niż inni, bo teraz tak spójrzmy, ci, którzy zarabialiby najniższe wynagrodzenie, nawet przyjmując to najniższe wynagrodzenie na poziomie 4806 zł planowane na przyszły rok, to tam ta korzyść wyniosłaby 75 zł miesięcznie na rodzica, 150 zł w przypadku, kiedy oboje rodzice pracują. Już przy przeciętnym wynagrodzeniu mówimy o takiej korzyści na poziomie 500 zł na rodzica, 1000 zł na rodzinę. To są wszystko takie wyliczenia przyjmowane przy założeniu, że no, rodzice mają takie samo wynagrodzenie, że to jest umowa o pracę, taka standardowa, że mamy prawo do ulgi prorodzinnej na dziecko. Natomiast no, ci lepiej zarabiający, powyżej 14 tysięcy brutto, no, oni mają dużo większą korzyść. Tam już mówimy o takiej kwocie 1400 zł w skali miesiąca, 17 tysięcy zł w skali roku na osobę. Przy dwójce rodziców to już jest kwota 34 tysięcy, a właściwie no to tak z wyliczeń wynika, że największym beneficjentem tego rozwiązania byliby przedsiębiorcy, którzy płacą podatek według stawki liniowej 19%, no bo u nich takie proste przełożenie, dzisiaj nie są uprawnieni nawet do ulgi prorodzinnej, w związku z tym gdyby dochód do 140 tysięcy złotych byłby zwolniony z opodatkowania, no to mówimy 140 tysięcy razy 19%, 26 tysięcy w skali roku.
Rozumiem z tego wszystkiego, co do tej pory pani powiedziała, że z tego projektu prezydenckiego najbardziej skorzystają rodziny najbogatsze.
To prawda. Co prawda,
które już dziś nie potrzebują tego wsparcia czy pomocy.
Absolutnie się z tym zgadzam. Z drugiej strony, no można by było powiedzieć, jest to zwolnienie podatkowe, w związku z tym no, skorzystają ci, którzy płacą do budżetu i akurat płacą większe kwoty, to zostaną z nich zwolnieni, no ale tutaj nie ma żadnego górnego limitu, w związku z tym faktycznie jakby tą największą korzyść osiągną ci najlepiej zarabiający, dla których no może ta pomoc wcale nie jest taka potrzebna.
Przy czym dodajmy, to też jest tak, że prezydent co prawda podpisał projekt ustawy, ale ten projekt zdaje się nie jest nigdzie publicznie dostępny, przynajmniej na stronie Kancelarii Prezydenta w komunikacie o tym, że prezydent podpisał projekt. Nie można go znaleźć i wczytać się w szczegóły, więc ta nasza rozmowa no jest taka trochę hipotetyczna, to znaczy rozważamy tutaj pewien scenariusz bazowy, który można założyć polegając na tym, o czym mówił pan prezydent jeszcze w czasie kampanii wyborczej. No dobrze, ale pytanie, co w takiej sytuacji z tymi rodzinami, gdzie wychowuje się tylko jedno dziecko, albo jest to dziecko z niepełnosprawnością, bo wydaje mi się, że z punktu widzenia polskiego systemu podatkowego, no już jest trochę tak, że osoby wychowujące dzieci mogą korzystać z różnych preferencji. Pytanie, czy jest nam potrzebna jeszcze kolejna?
No to są bardzo dobre pytania, dlatego że ja się faktycznie obawiam jeszcze takiej dodatkowej, nie wiem, polaryzacji społeczeństwa, gdyby to rozwiązanie weszło w życie. No dlatego, że już w tej chwili mamy 800+, mamy ulgę prorodzinną, mamy ulgę dla rodziców wychowujących czwórkę dzieci lub więcej. W związku z tym, no tutaj nawet w maju ubiegłego roku Ministerstwo Finansów prezentowało taką strukturę dochodów w zależności od liczby posiadanych dzieci. I z tych danych wynikało, że 60% podatku PIT wpływa właśnie od tych bezdzietnych, którzy albo no, tych, którzy mają już dorosłe, odchowane dzieci. No, w związku z tym pojawia się no, trochę taki głos tej części społeczeństwa, że to oni właśnie finansują te różnego rodzaju programy społeczne. No, pamiętajmy, że jeżeli mniej kasy wpłynie do budżetu, no to oczywiście będzie mniej kasy na inne działania, które są z tego budżetu finansowane. Tutaj wtedy najbardziej bym się obawiała braku inwestycji takich infrastrukturalnych w związku z tym. Mhm.
Wspominałem, że nie ma nigdzie projektu, więc nie znamy szczegółów tej propozycji, ale polegam na tym, co jest na stronie Kancelarii Prezydenta, a tam w komunikacie o tym projekcie no są takie slajdy i na jednym z nich czytam, że z ulgi skorzystają rodziny 2 plus 2. Czytając to tak literalnie, zastanawiam się, co w razie rozwodu albo śmierci jednego z małżonków. Czy w takiej sytuacji tego typu preferencja czy ulga znika?
Ta ulga jest adresowana do każdego z rodziców, więc no ja zakładam, że w razie śmierci małżonka prawo do ulgi w dalszym ciągu pozostanie, no tylko oczywiście rodzina będzie miała, pomniejszona rodzina będzie miała prawo tylko do jednej ulgi, bo tylko jeden z rodziców zarabia.
A w przypadku rozwodu to rozumiem tam w przypadku tego rodzica, który wykonuje władzę rodzicielską.
No tutaj pewnie musielibyśmy poczekać na szczegóły tego rozwiązania, bo skoro miało być to rozwiązanie takie będące odpowiedzią na kryzys demograficzny, no to ja rozumiem, że tutaj chodziło o to, żeby mieć dwójkę dzieci lub więcej, a niekoniecznie, żeby wychowywać. W związku z tym nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Tu faktycznie musimy poczekać na projekt.
A myśli pani, że system podatkowy to jest właśnie ta droga, żeby zachęcać Polaków do tego, by zakładali rodziny i to rodziny jak największe?
Ja nie widziałam żadnych badań, które by potwierdzały tę tezę, że zwolnienia podatkowe przyczyniają się do podjęcia tej decyzji o rodzicielstwie. W 2022 roku była wprowadzona ulga dla tych rodzin 4+. No i tam nie było widać, że to jest taki impuls do rozwoju. No, dla mnie tak z punktu widzenia młodych osób, które w chwili obecnej nie mają w ogóle dzieci i nawet nie myślą o tym, żeby mieć dzieci. Taka perspektywa, że zostaniesz zwolniony z podatków, jeżeli będziesz mieć dwójkę dzieci, no wydaje się mocno odległa, żeby tu i teraz miała wpływ na podjęcie takiej decyzji.
Czyli te kwestie finansowe, podatkowe, czy też wsparcie w postaci programu Rodzina 800+, no tak podejrzewam, one są wtórne wobec decyzji, które podejmują ludzie o tym, żeby zakładać rodzinę.
Ja też mam taką opinię. W ogóle przyjmuję tą inicjatywę prezydenta trochę bardziej jako taki element gry politycznej, bo pamiętajmy, że Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu. Musieliśmy przedstawiać Unii Europejskiej plan naprawczy i tak na dobrą sprawę, tak długo jak jesteśmy w Unii Europejskiej, taki program tak kosztowny niekoniecznie ma szansę powodzenia, ale oczywiście prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, może prezentować swoje projekty, tym bardziej, że to nie prezydent odpowiada za ich realizację i wykonanie budżetu.
No i jak widzimy, Karol Nawrocki z tego prawa korzysta, to kończąc ten wątek i trzymając się tej strony kosztowej projektu, jeszcze o to chciałem zapytać, bo w komunikacie Kancelarii Prezydenta czytamy tak, w celu zagwarantowania finansowania projektów obniżających podatki, projekt ustawy przewiduje również elementy pancerza podatkowego uszczelniającego podatki VAT i CIT. To może to jest jakieś rozwiązanie?
No jeżeli mówimy o uszczelnieniu podatku VAT i CIT, to co prezydent może mieć na myśli? No pewnie to, że od nowego roku będzie obowiązkowy KSeF. Również już teraz największe firmy będą zobowiązane do tego, żeby raportować swoje księgi podatkowe, czyli taki JPK CIT. I to są na pewno takie elementy, które dadzą aparatowi podatkowemu dodatkowe dane do analizy po to, żeby już właśnie na tych danych wychwytywać nieprawidłowości i szukać w ten sposób dodatkowych wpływów do budżetu.
Pytanie tylko, czy to będą tak duże pieniądze, które pozwolą sfinansować te propozycje, bo o tym chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, to są kwestie miliardów złotych. Od kilkunastu do kilkudziesięciu.
No właśnie, tutaj Kancelaria Prezydenta mówi o kilkunastu miliardach, minister finansów mówi o przynajmniej 30 miliardach, więc to są duże kwoty. Ja mam poważne wątpliwości co do tego, żeby z tego uszczelnienia systemu podatkowego udało się takie kwoty albo nawet zbliżone osiągnąć.
Tak, żeby dać Państwu jakieś porównanie, bo te miliardy są często abstrakcyjne. Koszt roczny obsługi i w ogóle wydatków na rodzinę 800+, to ponad 70 miliardów złotych, więc te 30 miliardów to jest mniej więcej połowa programu 800+. To przejdźmy do jeszcze jednego tematu. Tym razem pomówmy o naszych oszczędnościach. Podatek Belki. 19% zostaje, ale rząd proponuje utworzenie OKI, czyli osobistych kont inwestycyjnych. I teraz tak, pieniądze tam zgromadzone do 100 tysięcy złotych nie będą obłożone żadnym podatkiem. Na powyżej 100 tysięcy pojawi się podatek od aktywów, który wyniesie mniej niż 1%. To za chwilę pewnie jakieś wyliczenia, ale wcześniej taka ogólna pani opinia. Czy to jest to, na co czekały te osoby, które mają te oszczędności, małe lub duże?
Dobre pytanie, dlatego że myślę, że Ministerstwo Finansów trochę nas zaskoczyło tą swoją propozycją. Raczej oczekiwaliśmy jakichś zmian w podatku Belki. No niektórzy tutaj mówią, że dodatkowe skomplikowanie systemu podatkowego i pewnie jest w tym trochę racji. Z drugiej strony ja nie patrzę tak negatywnie na to zaproponowane rozwiązanie. Trochę na takiej fali kont IKE, IGZE. Wydaje mi się, że takie konto OKI również ma szansę powodzenia, będąc taką odpowiedzią na potrzeby przeciętnego Kowalskiego, który ma kilkadziesiąt tysięcy oszczędności, które trzyma na przykład na lokacie w banku. I no, potrafię sobie wyobrazić, że wtedy, kiedy to określone instytucje finansowe, te, które dzisiaj prowadzą IKX, mogłyby zaoferować konto OKI po to, żeby przenieść te środki tam, ale niekoniecznie na lokatę, ale być może również w formie zakupu akcji, obligacji notowanych na giełdzie, czy też jakichś innych instrumentów finansowych, po to, żeby ta rentowność tych oszczędności była wyższa niż na zwykłej lokacie, no to uważam, że Kowalski powinien się skusić na taką propozycję. Nie wiem, czy jest to propozycja dobra dla większych inwestorów, dlatego że tam faktycznie pojawia się ten element podatku od aktywów.
Po tym, jak przekroczymy ten limit 100 tysięcy złotych.
Tak, natomiast no, do tych 100 tysięcy złotych pewnie będzie to bezpieczne i stosunkowo atrakcyjne rozwiązanie, być może też stosunkowo proste dla tych instytucji, które miałyby niejako pełnić funkcję płatnika tego podatku, bo zwyczajnie no, inaczej traktowałyby środki, które przynależą do konta OKI. W związku z tym pewnie tutaj też ten techniczny element miał znaczenie przy wyborze takiego rozwiązania.
To powiedzmy jeszcze krótko, co z tymi osobami, które no, nawet w minimalnym stopniu przekroczą ten próg 100 tysięcy złotych i jednak będą musiały zapłacić ten podatek od aktywów.
Ten podatek jest przewidziany jako taki podatek od średniorocznych aktywów. Ta stopa będzie stanowić iloczyn rocznej stopy wolnej od ryzyka i stopy podatku Belki w wysokości 19%. No, tutaj ministerstwo prezentowało, że w chwili obecnej, gdybyśmy to wyliczyli, no to mówimy o takim poziomie pomiędzy 0,7 a 0,8%, czyli poniżej 1%. Oczywiście ja zakładam, że byłby to podatek pobierany na koniec roku, co roku, niezależnie od tego, czy my tam realizujemy zyski, czy nie, więc być może przy wartości aktywów powyżej 100 tysięcy złotych pojawiałby się również podatek od straty. Natomiast no być może to jest tak wpisane i wkalkulowane w ten taki element ryzyka po to, że adresujemy to konto dla tych, którzy mają te oszczędności do 100 tysięcy złotych. Ale to też znowuż pytanie jest o projekt tej ustawy, o to, czy byłyby tam jakieś zabezpieczenia takie przed agresywnym, a przed agresywną optymalizacją podatkową, czy nie, bo tutaj minister też mówił o tym, że nie będzie żadnych limitów ani czasowych, ani wartościowych.
No tak.
Więc wszystko przed nami.
Wszystko przed nami, zwłaszcza, że i tu mamy podobny problem, co w przypadku propozycji pana prezydenta, czyli w przypadku OKI też nie mamy jeszcze gotowego projektu. Jak będzie gotowy, pewnie jeszcze umówimy się na kolejną rozmowę i wgryziemy się w te szczegóły. Za dziś dziękuję. Małgorzata Samborska, doradca podatkowy w Grant Thornton, była państwa gościem.
Dziękuję.
Teraz czas na informacje o 10:00, a po nich wraca do państwa Paweł Sulik i przedpołudnie Radia Tok FM, a my słyszymy się jeszcze w popołudniowej odsłonie EKG po 12:40. Za teraz dziękuję. Tomasz Setta, dobrego dnia, do usłyszenia.
Sponsorem programu był BNP Paribas Bank Polska, oferujący kartę Mastercard Business World Elite dla przedsiębiorstw i korporacji.
Reklama.